Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witamy w takim nietypowym spotkaniu, bo zwykle o tej porze we wtorki mamy rozmowy o stosunkach międzynarodowych, taki cykl, no ale Jerzy Marek Nowakowski jest na urlopie, a postanowiliśmy skorzystać z tego, że jest zbliża się rocznica II wojny światowej. Postanowiliśmy skorzystać także z tego, że bardzo dużo się ostatnio mówi o wywiadzie, o dezinformacji i o roli wywiadu w tym procesie dezinformowania społeczeństwa i zaprosiliśmy doktora habilitowanego Władysława Błuchaka. I
dobry
pan doktor jest i z IPN-u, i z Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli mogę tak powiedzieć.
Nawet nie po połowie, bo w IPN-ie jestem na całym etacie, tak. Na Uniwersytecie Warszawskim na pół etatu.
I półta. Tak, będziemy mówili do siebie na ty, no bo się znamy od dawna, jeśli pozwolisz. I skorzystając z okazji, po pierwsze chciałbym bardzo, zanim przejdziemy do tego pierwszego slajdu, chciałbym bardzo polecić książki pana doktora, bo rozumiem, że zajmujesz się naukowo wywiadem. W tym sensie zajmujesz się, że napisałeś parę książek i pewnie jest to...
To prawda.
I o tym. I jest to też na twoja, nie wiem, pasja czy zainteresowanie, no, ale w ogóle skąd takie zainteresowanie?
No... To jest trochę zabawne i niezabawne, bo ja przez pewien czas byłem raczej, powiedzmy, że pełniłem, powiedzmy, funkcję zarządcze w Instytucie Pamięci Narodowej jako bliski współpracownik podówczas dyrektora Biura Edukacji Publicznej Pawła Machcewicza. No i trochę mnie to tak nudziło, te kierowanie ludźmi i podejmowanie ciągłych jakichś decyzji trudnych dotyczących, czy tam mamy tutaj zapłacić za wystawę tu, a czy rozstawić tam i tym podobne różne mnie obowiązki spotykały, ale i trochę zazdrościłem moim kolegom, którzy moim ówczesnym podwładnym, że oni po prostu czytają te świeżo przynoszone nam właśnie odtajniane akta, to dla historyka to jest trudno to z czymkolwiek porównać, tą radość, że jak się ogląda takie dziewicze akta, niewidziane jeszcze, że tak powiem, przez żadnego z kolegów. No i zupełnie przypadkiem, ponieważ w jakiejś procedurze ja chyba musiałem się podpisać na tych aktach, no i przynieśli jakieś akta, których omyłkowo, których nikt nie chciał. Ja sobie tam zacząłem to przeglądać i natknąłem się na pasjonujący dokument, raport pułkownika Mariana Drobika dotyczący losów Polski. Tak troszeczkę wyprzedzając nasze rozmowy, powiem. Dlaczego.
Ale to ciekawe, bardzo pewnie ten.
I no po prostu przeczytałem ten dokument, który jest po prostu wstrząsający. No i
dlaczego wstrząsający?
No bo to jest dokument, który sporządzony jesienią 1943 roku, który po prostu pokazuje, co się z Polską stanie, tak? I to pisze szef wywiadu.
Czy to jest już po Jałcie?
To się dzieje mniej więcej równolegle z Teheranem, trochę przed że dokumentacja czy materiały, do których mógł mieć pułkownik dostęp. Bo trzeba pamiętać, że rzecz się dzieje w okupowanej Warszawie, że no to, że tak powiem, jeszcze jesteśmy długo przed dzisiejszymi czasami, kiedy ten przepływ informacji jest właściwie w czasie rzeczywistym, że możemy się dowiedzieć o jakimś zdarzeniu dosłownie kilka sekund po tym, jak ono nastąpiło. Wtedy przepływ informacji był dużo bardziej spowolniony. Zanim coś dotarło, że tak się wyrażę, do Londynu, a z Londynu do Warszawy, zostało zaszyfrowane, odszyfrowane. No może dni czy tygodnie, ale bardzo wiele rzeczy czytano, wyczytywano tak naprawdę między wierszami z niemieckiej prasy propagandowej, więc to, bo pewne podstawowe fakty i dane i informacje z ówczesnych tych, że tak powiem, agencji telegraficznych nam jednak się znajdowały mniej więcej. Także można było się domyślić, że jeżeli się spotykają wielkie mocarstwa w Moskwie, a potem w Teheranie, to być może będą mówić o Polsce i tak rzeczywiście było i tam zapadły wstępne decyzje, a tak naprawdę decyzje, jak dziś wiemy, zapadły nieco wcześniej, ale to już jest kolejny wątek.
Ale skąd w okupowanej Warszawie pułkownik Drobik mógł mieć takie informacje? Czy to była po prostu jego analiza?
To była jego analiza i to była jego obawa i to było jakby, no, w kierownictwie Armii Krajowej toczy się spór, no, w skrócie mniej więcej, upraszczając wielkim, czy trwać w oporze i na koniec świadomie, całkowicie, posługując się cytatem ze słynnej międzywojennej piosenki Na dnie z honorem lec, co zresztą, jak wiadomo, powszechnie
Tak.
nastąpiło, w postaci Powstania Warszawskiego przede wszystkim, ale też akcji Burza i tak dalej, albo też próbować za wszelką cenę dogadać się z Sowietami za cenę jakichś koncesji, które wtedy jeszcze teoretycznie można było na to liczyć. Oczywiście ja tutaj tego nie oceniam. Pułkownik
Tak.
Drobik opisuje sytuację i on ją opisuje, że sprawa jest, że tak powiem, przegrana,
Przegrana.
tak, że no, w zasadzie tak wszystko
Przegrana,
tam
czyli linia
z
Kelsena.
grubsza pisze, że no, istnieje zagrożenie, że komuniści tutaj zostaną osadzeni, że tam przesuną nasze granice. No tam, to mam to w skrócie wszystko, co się. Tam, oczywiście można się tam różnych szczegółów czepiać, no i wokół tego się odbywa wielka dyskusja
W podziemnej.
w kierownictwie Armii Krajowej. Zastępca Bora Komorowskiego, który wówczas był dowódcą AK, czyli ówczesny już generał Tadeusz Pełczyński, oskarża pułkownika Drobika o zdradę, na co on wyciąga z kieszeni cyjanek, truje się na posiedzeniu tego kierownictwa Armii Krajowej. Nawiasem mówiąc, to trochę mało się nam wpisuje w nasz taki mityczny obraz funkcjonowania tych polskich podziemnych władz. No, wybucha oczywiście straszliwa panika, próbują go tam ratować, dzwonią po pogotowie, które przyjeżdża. To też jakby miał taki wymiar, bym powiedział, no, w jakimś sensie tragikomiczny.
No bo na zewnątrz jest okupowana
Okupowana Warszawa, no więc
Warszawa.
naszej mentalności się nie mieści, że ktoś mógł
Będzie
zadzwonić
po pogotowie,
telefonem
że w
po
ogóle pogotowie było,
pogotowie,
tak?
a było.
A było.
I potem jeszcze, no, tego pułkownika wówczas jeszcze odratowano, i tutaj się to toczy spór, czy go odwołano ze stanowiska, czy nie odwołano, bo w historiografii jest napisane często, że odwołano. W praktyce ja widziałem jego rozkazy podpisane po tej dacie, kiedy to wszystko nastąpiło, więc może on nie wiedział, że został odwołany, więc te rozkazy ciągle podpisywał, a może tego nie przyjął do wiadomości. No, w każdym razie kilka dni później Niemcy go aresztowali i słuch o po nim zaginął.
A on
No,
został zdekonspirowany, rozumiem, by, czy już polowali na niego?
polowali do tych, powiem, no to słynny Kalkstein się do tego przyznał w
O.
swoich zeznaniach, że uczestniczył w tym aresztowaniu, więc jakby i to nie było jedyne aresztowanie, to była fala aresztowań, takie wielkie niemieckie kontruderzenie, bardzo precyzyjnie przygotowane. Także to była prawdopodobnie,
Dobrze.
takie jest moje zdanie, że to akurat to, że on został aresztowany, to była przypadkowa zbieżność tych dwóch sytuacji, czyli kryzysu w kierownictwie Armii Krajowej i sytuacji, kiedy jest uderzenie w kierownictwo podziemnego wywiadu, wynikające, no, częściowo chyba ze zdrady z jednego wysoko postawionych oficerów, który, nawiasem mówiąc, z wojny przeżył i zakończył życie w Australii w wypadku samochodowym, że tak więc.
I ten raport to był ten, że tak powiem, coś, co tak cię wciągnęło w tę.
No tak, bo mi się jakby taka otworzyła taka jakby klapka
Tak.
w głowie, że ten wywiad to ciekawy jest, taki
Tak.
właśnie dla osób tak, no, ja tak też trochę się interesowałem właśnie stosunkami międzynarodowymi, geopolityką i tutaj widać, jak ten wywiad, jaka jest perspektywa wywiadu, jaka jest też, no bo właściwie można powiedzieć, że to jest kwintesencja tego, czym wywiad powinien być, chociaż często nie jest. Znaczy, był taki szef brytyjskiego wywiadu, admirał Lebailly, tak, francuskie nazwisko, i on coś powiedział, że wywiad to jest taka służba, która usiłuje mówić tym, co nie chcą słuchać, o rzeczach, o których oni nie chcą wiedzieć. Znaczy, krótko mówiąc, politycy lubią odpychać o siebie nieprzyjemną rzeczywistość, która się
Tak.
nam wali na głowę. No w tym przypadku pułkownik Drobik właśnie zrobił to. Zaryzykował swoją karierą, zaryzykował swoim życiem, no i zaproponował niepopularny scenariusz. No dogadajcie się z Sowietami, bo inaczej nas tutaj i tak zajmą, więc spróbujmy się chociaż Oczywiście można mówić, że to było naiwne, że on, że tak powiem, że Sowieci by może nawet i podpisali z nami jakąś umowę, a potem by ją złamali, tak, tak. Ale no w każdym razie tutaj mówimy tylko o tym konkretnym człowieku, jego odwadze cywilnej, no i jego tragicznym losie oraz takim, że tak powiem, o takim człowieku, którego strasznie trudno w naszym podejściu do historii stawiać na te ojczyzny ołtarze w charakterze wzorca osobowego. Bo pułkownik Drobik ma co prawda ulicę w Siedlcach, a to dlatego, że kiedyś napisałem w jakimś artykule o pułkowniku Drobiku, że może w jego rodzinnych Siedlcach powinna być jego ulica. No i władze Siedlec, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, że tak powiem, rzeczywiście tak zrobiły. Nawet mnie zaprosiły na przecięcie wstęgi. Ulica, co prawda, jest, nie wiem, wtedy była na jakichś takich opłotkach, ale może teraz już jest w całym centrum.
No, miasto się rozwija.
Rozwijającego się
miasta. Ale wróćmy do książek, dobrze? Bo wrócimy do tego, bo rozumiem, że to był taki wstęp, dlaczego się zainteresowałeś wywiadem, no i jednocześnie powiedziałeś, dlaczego wywiad jest ważny, bo interesowałeś się geopolityką, prawda? No i w tej geopolityce wywiad jest niezwykle ważny. No tu przypomnijmy sobie te
to trzy. To się nazywa informacja wyprzedzająca. To jest takie pojęcie z badań nad wywiadem, że ten wywiad powinien w modelu idealnym dostarczać politykom wyprzedzające informacje o tym, co będzie. To jest taka prognostyka polityczna.
Czyli powinny być rozbudowane takie sekcje analityczne, tak?
No oczywiście, ale to jest oczywiste i to tak, wszystkie ale, służby słuchaj, mają rozbudowane.
Ja wiem, ale muszę ci powiedzieć, że ja się o to otarłem, jak byłem w Stanach Zjednoczonych w ambasadzie. Byłem zapraszany na właśnie takie posiedzenie takiej sekcji analitycznej, na ich seminaria. I one polegały też na tym, że byłem zachęcany do dyskusji. Więc czułem się troszkę, że tam coś mówię, tak? I to dotyczyło różnych rejonów świata, natomiast to nie miało nic wspólnego z wywiadem. No było tyle właśnie, że oni bardzo chcieli mieć dobre te analizy, co się będzie działo, prawda, bardzo ich interesowała Europa Wschodnia i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak na marginesie książki twoje, więc kilka słów o każdej.
No cóż, no tutaj to co prawda porządek nazwisk alfabetyczny, ale w gruncie rzeczy pomysł wyszedł jednak od Patryka Pleskota,
tak.
Mojego kolegi z Instytutu oraz no po prostu dobrego kolegi, który pisze nie tylko książki takie ściśle naukowe, ale ma tak pewien taki...
To boleśnę książkę w takim razie. Dlaczego?
Tak, tak, bardzo fajna książka nam się
wyszła. Ja przeczytałem. No. Więc jak zwykle u ciebie to jest troszkę takich faktów, ale też i ten wątek taki sensacyjny tam jest.
No tutaj...
I czasami uderza, no taki właściwie, że to są tacy, ci szpiedzy, oni są takimi ludźmi normalnymi znikąd w zasadzie.
No, szpiedzy tacy jak my, tak to się, taki nawet film kiedyś był. I to jest, film jest komedią, z tego co pamiętam, trochę się podśmiewającą z tych takich nadętych szpiegów. Ale w gruncie rzeczy te historie, które żeśmy z Patrykiem tutaj opisali, one czasem mają jakiś wymiar, powiedzmy, tragiczny, ale też mają dużo takich elementów, jakby pokazują codzienne życie w swojej epoce, pokazują no właśnie zwykłe, że to szpiegostwo niekiedy jest uprawiane przez ludzi wręcz do bólu zwyczajnych i codziennych, mających jakieś zupełnie, właśnie nie wiadomo właściwie dlaczego ten wywiad w jakimś momencie, czyli wielka służba wymyśla sobie, że jakiś człowiek ma zostać szpiegiem i odbywa się wokół niego jakiś olbrzymi kontredans. Kosztuje to oczywiście kupę pieniędzy, bo to przecież kilkunastu ludzi wysoko opłacanych coś tam kombinuje, a potem się okazuje, że gościu jest jakimś alkoholikiem i się do niczego nie nadaje, a już zwłaszcza do tego, żeby być tym szpiegiem, że tak powiem, i jakby gdzieś tam w tych wyobrażonym jakimś kraju, gdzie zostaje wysłany, pozyskiwać jakieś cenne informacje. No niestety historia szpiegostwa czy wywiadu no też oferuje nam, a zwłaszcza chyba tego wywiadu okresu pokoju, masę różnych takich no właśnie historii bardziej groteskowych niż rzeczywiście tragicznych czy dramatycznych.
Mam tutaj historię mojego kolegi z Solidarności, który był działaczem Solidarności, no, w zasadzie był bez skazy, ale wystąpił do IPN-u o jakąś tam zapomogę. I w IPN-ie znaleźli historię z wczesnych lat 70. jego, że on w wojsku służył w tej brygadzie spadochronowej i sobie go upatrzyli na to, że on będzie nielegałem w Niemczech. Że w ogóle... I jest przez kilka lat go osaczali, rozumiesz, że żeby go zwerbować do tego. I on się wywijał od tego. To wynika z tych papierów, zresztą Paczkowski je przeglądał na naszą prośbę kolegów, bo IPN odmówił mu tej zapomogi na podstawie tego, że on był prawie zwerbowany. I opowiadam taką historię, taką ciekawą, że wywiad sobie, wiesz, upatrzył, tak, i przez kilka dobrych lat go osaczali, w końcu dali mu spokój, no ale w tych papierach zostało, prawda, w zasadzie on się zachowywał po bohatersku wtedy, no bo wiesz, no tak, to bo chłopak z małego miasteczka, rozumiesz,
te konteksty,
tak, małego miasteczka, rozumiesz, oni mu tam zabraniają pracy, wiesz, trochę go szantażują, troszkę, rozumiesz, się wywinął od tego, w zasadzie był bohaterem, a jednocześnie ta ocena była taka zgodząca, to ci mówią jako o losach, prawda, tego, że wywiad sobie upatrzy, prawda, i czasami może złamać się życie. No życia mu nie złamali, bo on jakoś tam się potem życiowo wygrzebał i całkiem
nieźle
radził, tak, no. Ale to tak mówię jako ciekawostka. Więc Szpiedzy PRL-u to jedna książka, druga to jest ta, która jest... Będzie kanwą naszej rozmowy dzisiejszej, kanwą. Ja ją polecę. Proszę Państwa, no to jest historia niesamowitych ludzkich losów w polskim wywiadzie. To jest historia budowania całej struktury wywiadu na Zachodzie. Doprowadzone są wątki do czasów, co się stało z ludźmi, którzy tam byli, jakie tworzono, jakie były osobowości. Materiał na ileś scenariuszy filmowych, moim zdaniem.
No, może kiedyś się znajdzie jakiś scenarzysta.
Tak, w masce i bez maski. Powiedz tylko o tytule. Dlaczego taki tytuł? Bo co nazywasz
Tak, że tak powiem, to jest coś takiego jak przykrycie, pokrywka przed wojną, tak powiem, maska, czyli no coś, za czym kryje się rzeczywiście ten wywiadowca, no powiedzmy, że jakiś oficer wywiadu może pracować pod maską dyplomaty, czy może pracować pod maską sprzedawcy samochodów. To jest taki troszeczkę też taka gra słów, bo był taki film przedwojenny z Hanką Ordonowną.
Miłości wszystko
wybaczy. Tak. Pochodzi z tego właśnie filmu, a to jest historia szpiegowska.
No i grał w mnie Igosym, który został zastrzelony przez polskie podziemie, tak? Się przyjaźniła moja matka przed wojną.
Tak, nawiasem mówiąc, grał oficera polskiego kontrwywiadu, tak, co jest jakby pewnym paradoksem.
No w każdym razie to jest historia, jak działa polski wywiad, jak działały kontrwywiady, na przykład bardzo skutecznie w Szwecji. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że Szwedzi byli tak sprawni w tym, ale to później. Dobrze, teraz tak, wywiad Armii Krajowej.
No to jest książka, która jakby zrodziła się z tej historii o pułkowniku Drobiku. Mhm. No to jest mój tekst dotyczący z tej sprawy pułkownika Drobika, tak, mniej więcej detaliczny na jakieś 50 stron. Ale też jest w gruncie rzeczy najczęściej chyba cytowany mój tekst, a właściwie znowu nie jest on wyłącznie mój, bo to jest nasz wspólny tekst z Andrzejem Krzysztofem Kunertem. Znowu trzeba przestawić te nazwiska, bo ja tutaj tylko skromnie jakby byłem tym wspomagającym, że tak się wyrażę, oficerem Andrzeja Krzysztofa, bo który napisał jeszcze w czasach późnego PRL-u publikowane bodajże w Kierunkach, to było takie pismo, powiedzmy, paksowskie chyba, no właśnie historię kontrwywiadu Armii Krajowej. Tam o niektórych rzeczach on nie mógł pisać, o niektórych rzeczach nie mógł pisać, bo nie były jeszcze wtedy dostępne źródła. Ale ciągle wszyscy cytowali historycy to z tych nie bardzo niewygodnych, wielkich płacht tego czasopisma. Więc ja wpadłem na pomysł, że się zwrócę do Andrzeja, że może zaktualizujemy tą jego opowieść o kontrwywiadzie Armii Krajowej. No i tak też zrobiliśmy, tak, że połowa tej książki to jest ta moja historia Drobika, jest tam parę innych jeszcze bardzo ciekawych historii, z których jedna jest szczególnie interesująca, jest to mianowicie tekst Ziemią Wita Chomiczewskiego poświęcony wywiadowi naukowo-technicznemu i właśnie tym studiom propagandy i nastroju w Niemczech. To jest bardzo cenne, bo to nam zawsze umyka, tak? Jakość naszej analizy. A to było szczególnie trudne w czasie okupacji, bo żeby zrobić pion analityczny w normalnym wywiadzie, którzy tam są, coś ludzie sobie chodzą do jakiegoś biura i siedzą za biurkami, coś tam analizują, ale zorganizować coś takiego w podziemiu, no to już była naprawdę wyższa szkoła jazdy i ja to uważam za... No ja chyba w ogóle jeden z największych sukcesów polskiego wywiadu w ogóle, że udało nam się w podziemnym wywiadzie zbudować piony analityczne zarówno zajmujące się wojskowością, jak i właśnie propagandą i nastrojami, jak i technologią. No, V1, V2 to jest zasługa tego pionu, ale także pion analityczny de facto w kontrwywiadzie. To po prostu w jakimś sensie się w głowie nie mieści, że to się udało zrobić. To jeszcze w gruncie rzeczy było w dużej części zorganizowane przez kobiety. Co też jest nietypowe, bo wywiad międzywojenny i później powojenny, to była domena męska prawie wyłącznie.
No właśnie w tej poprzedniej książce piszesz dużo o kobietach i w ogóle masz taki osobny tekst, który mi przesłałeś do przeczytania o kobietach.
No on się jeszcze nie ukazał, nie, ale rzeczywiście to jest trochę zabawna historia, bo nagle zostałem, że tak powiem, naczelnym genderystą wśród badaczy, polskich badaczy wywiadu, bo u nas ten wątek w ogóle... Oczywiście są takie popularnonaukowe jakieś dziełka tam, które no tam no włosy dęba stają na głowie, co tam koledzy niektórzy wypisują o tych nieszczęsnych kobietach. A przede wszystkim o Krystynie Skarbek, która jako żywo żadną polską agentką nie była. A jeżeli już to w takiej organizacji Muszkieterowie troszeczkę tam działała, to przecież nie była oficjalna część de facto polskiego wywiadu, tylko taka powiedzmy, że stowarzyszona organizacja. Ale to już dygresja. Tak?
To jest dzieło chyba najważniejsze, bo długo, rozumiem, pracowałeś nad tym chyba lata, nie?
Lata nad tym pracowałem, bo to jest grube, tak? I waży, ma 840 stron i waży tak, nie wiem, może no kilo to chyba nie, ale...
Ja rozumiem, nawiązujesz,
Naprawdę gwarantuję wszystkim, że już nigdy w życiu czegoś podobnego nie napiszę, bo jest to, nie dość, że jest grube, to jeszcze jest, no to jest praca na tak zwany stopień, tak, no to jest podstawa mojego tytułu doktora habilitowanego.
A dlaczego jako cezurę przyjąłeś 78? Wybór papieża, tak?
Wybór papieża. Jeżeli miałbym wchodzić, bo wybór papieża z perspektywy, że tak powiem, wywiadowczej i źródłoznawczej zarazem, po prostu wygenerował wzrost liczby dokumentów. Nie mówię o wartości tych dokumentów, natomiast po prostu się wywiad zaczął się tak interesować tym Watykanem, że jak ja już napisałem te 800 stron, to ten drugi tom to miałby 1000. No, oczywiście rozmawialiśmy tu już o profesorze Nowiku, który popełnił dwa takie imponujące tomy i tego nie mówię z ironią, bo to są bardzo dwa, jedne z ważniejszych w ogóle tomów w historiografii polskiego wywiadu, ale one są właśnie tak właśnie potężne. No ja nie stanęło mi, nie starczyło mi sił, żeby napisać jeszcze powiedzmy 78-90, czyli ten taki okres tego naszego pontyfikatu, aczkolwiek przyznam, że napisałem taki krótki tekst dotyczący będący jakby taką kwintesencją mojej wiedzy o tym okresie i skupionym na współpracy między KGB a wywiadem PRL-owskim. To jest, że tak powiem, jak KGB postrzegało tego papieża.
To ciekawe bardzo. Słuchaj, a czy Watykan miał swój kontrwywiad?
Czy to można określić mianem kontrwywiadu? To jest dobre pytanie. Watykan to jest w ogóle państwo nawet nie średniowieczne, tylko właściwie jeszcze starożytne. No, dobra, bo dobra. Jest. No, to taki
ma
ciągłość
tak.
No, tak. Jezusa Chrystusa, tak, tak. Mowy, że świętego Piotra. No. W związku z tym ten kościół był prześladowany, prześladował też czasami mu się zdarzało, tak różnie
tak,
było,
bardzo tak.
Ale wiedzę z 2000-letnią o tym, że jakieś wrogie, że tak powiem, struktury, ludzie, powiedzmy jacyś tacy czy inni, z takimi kierujący się czy innymi motywacjami, coś chcą złego zrobić kościołowi czy papieżowi, no to nie jest żadna nowość z perspektywy Stolicy Apostolskiej, czy tam można się spierać, które tam bardziej precyzyjne określenie. Stolica Apostolska jest raczej bardziej religijna, a Watykan to jest symboliczne miejsce i bardziej państwo watykańskie. No wszystko jedno. W każdym razie to doświadczenie to tam jest obecne. Ja tam powiedzmy, że rozmawiałem z różnymi osobami, usiłując do czegoś dojść. Znaczy, ja muszę przyznać, że to niestety głównie byli Polacy, no bo moja znajomość włoskiego, ja czytam po włosku, ale z trudem tak. I żeby rozmawiać o delikatnych sprawach po włosku, to ja się jednak nie, nawet jakbym wiedział z kim, to bym się nie odważył. Ale dotarłem do różnych materiałów i dotarłem do ludzi, którzy mogli mi coś na ten temat opowiedzieć i odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Tak naprawdę takim w tym naszym nowoczesnym sensie kontrwywiadem Watykanu zajmuje się po prostu państwo włoskie, czy wywiad tego. No i,
czyli ochronę dali.
I taką bardziej konkretną też fizyczną ochronę, bo papież też wymaga po prostu ochrony. Jasne. Ze strony jakichś takich sapowców, dawniej borowców, no to wiadomo, tak. To przecież to nie są jacyś jezuici wyćwiczeni w rzucaniu
nożami. No tak, ta słynna gwardia szwajcarska.
No ona jest bardziej od parady. Nie, no oczywiście też nie chcę ich lekceważyć, bo bez przesady oni tam są szkoleni. Natomiast przeglądałem takie ciekawe materiały. Był taki polityk włoski, Giulio Andreotti,
który
się obiło uszy. On tym się charakteryzował.
Mąż stanu.
Mąż stanu, tak. Charakteryzował się tym, że kompletnie lekceważył wszelkie procedury, jeżeli chodzi o to, co jest własnością państwową, a co jest jego prywatną własnością, bo on był chyba członkiem wszystkich rządów od 1945 roku do 1990 bodaj pierwszego. I on po prostu wynosił te papiery sobie do domu i te archiwum zamiast się znaleźć w tak powiem, we władzy włoskiego państwa i państwowych archiwów, ona jest jego prywatnym archiwum, dostępnym za niewielką opłatą. Trochę to było trudne, żeby tam dotrzeć, albowiem nikt w tym miejscu nie mówił w żadnym innym języku niż włoski, a mój włoski jest dosyć podstawowy, ale mimo wszystko jakoś się udało i ja też nawet pokazano mi magazyn, który naprawdę robił wrażenie, między innymi były tam wyniesione plany map natowskich, jakichś uderzeń na Związek Radziecki, że tak powiem, rozmieszczenia amerykańskich lotniskowców na Morzu Śródziemnym, takie piękne mapy mi pokazywali. To wszystko oczywiście było wojskowe, tak, z lat 60. czy 70., ale znowu z rzeczy to były bardzo fajne raporty włoskiego wywiadu ze wczesnych lat 90. na przykład, dotyczących Związku Sowieckiego, które jak najbardziej, oczywiście teoretycznie, jak zawsze mi się śmieje, jak to nigdzie nie można dotrzeć do rzekomo do materiałów dotyczących wywiadu w żadnym kraju zachodnim, to najczęściej właśnie różni tam byli funkcjonariusze różnych służb opowiadają właśnie na takich, siedząc na takich kozetkach czy fotelach różnych tych youtuberów. A prawda jest taka, że wystarczy taki jeden, że tak powiem, minister spraw wojskowych, premier i spraw zagranicznych, bo on tak mniej więcej zmieniał te stanowiska, do każdy z tych stanowisk pozwala na dostęp do materiałów wywiadowczych. Do czego zmierzam? No, że tam po prostu był raport, lista podpisana przez niego, odznaczonych wysokimi papieżami. Była tajne spotkanie w Watykanie, jest zgoda włoskiego rządu, 55 oficerów włoskich służb, które nawiasem mówiąc, moim zdaniem lista wszystkich najważniejszych oficerów włoskich służb w tym momencie.
Co to dekonspiracja.
Kompletna dekonspiracja i te najwyższe, oczywiście można sobie w Wikipedii można sobie sprawdzić, co oznacza poszczególne odznaczenie i tam od jakiegoś sierżanta, który dostał tam jakiegoś pomniejszego świętego order, aż po tych szefów, którzy dostali. No to wiadomo, że nie dostali za to, że... I tam zresztą było uzasadnienie, no właśnie za wsparcie bodajże papieskiej. Formalnie było to za wsparcie papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej. To był jeszcze Paweł VI.
No i tu mamy chyba bardzo już dojrzałą rzecz, jeśli mogę powiedzieć. To też to są te dokumenty.
No to jest taka jakby
to można jeszcze w IPN-ie, wszystko można kupić, dwie czy trzy z tych książek są
po pierwsze to nie w IPN-ie, bo to nie jest wydawnictwo IPN-owskie,
przepraszam, tylko w Instytucie Studiów Politycznych, tak.
To Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii
Nauk. Te książki jeszcze można.
Można się na Polną przejść chyba tam zadzwonić i ta książka kosztuje jakieś grosze rzędu 10 zł.
Coś takiego, tak.
Może 15, nie chcę tutaj. A jest bardzo interesująca w jakimś sensie, bo pokazuje bardzo rzadką rzecz, bo tego bardzo mało się zachowało. Stenogram narady rezydentów, czyli takich przedstawicieli wywiadu w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych, też w Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam, w Kanadzie i w Meksyku. Mhm. Którzy po prostu się naradzają, dlaczego nam to szpiegowanie w Stanach Zjednoczonych tak nie idzie. Tak streszczając to w jednym słowie, bo oczywiście to jakieś są przykłady jakichś tam, powiedzmy, że sukcesów, ale w większości to jest taka narada pod tytułem, że przełożeni w jakimś sensie ochrzaniają tych rezydentów, że oni się po prostu mało starają i jakie są przyczyny tego, że tak właśnie jest trudno działać na tym rynku amerykańskim, że tak się wyrażę. No, rzeczywiście było trudno, bo FBI to jest bardzo skuteczna służba. A ktoś, trzeba pamiętać, że w czasach PRL no to taką motywacją był sam wyjazd, bo się zarabiało w dewizach. W związku z tym, nie daj Boże, jakby złapać mnie z jakimś agentem, to zaraz mnie wyrzucą.
Przestanę.
I nie dość, że przestanę zarabiać, to jeszcze trafię na czarną listę we wszystkich krajach NATO, a nie każdy chce jechać do Mongolii.
No właśnie.
Żeby tam realizować. No to są takie trochę moje złośliwości, bo ale tu jest też taka ciekawa historia, która się pojawia też i też mówi o coś nam o pewnym postrzeganiu świata przez oficerów wywiadu. Wtedy wybuchła zupełnie zadziwiająca afera, wykreowana jakby w głowach oficerów wywiadu, co też jest czasami historią ponad czasem.
Mówimy o latach 60., czyli czasach Gomułki.
Mówię o tym, pewnym wątku tej narady, że pojawia się taki wątek, że jest przekonanie polskiego wywiadu, że Amerykanie mordują i trują polskich naukowców wysyłanych na stypendia do Stanów Zjednoczonych, bo rzeczywiście wtedy w krótkim odstępie czasu kilka osób popełniło samobójstwo, zatruło się, kilku polskich naukowców z jakichś przyczyn, powiedzmy, dzisiaj nam się wydaje, że chyba całkowicie naturalnych, ze sobą niepowiązanych, no po prostu straciło życie, a wywiad PRL dorabił do tego ideologię, że to Amerykanie ich otruli, chociaż nie bardzo jestem w stanie właściwie zrozumieć, po co?
Tak?
Ale być może ci polscy, i to też jakby sami byli ofiarami swojej własnej propagandy, że jacy jesteśmy świetni naukowcy, że ci Amerykanie tą konkurencję
trują
i mordują, ściągają te nieszczęsne kobiety i tam chyba jeden facet, jeden mężczyzna był ofiarą, no, zmarł i kilka kobiet, ale trudno, jakby, no to wydaje się, że to po prostu były, przynajmniej ja tak sądzę, były to zupełnie przypadkowe zgony, natomiast oni uruchamiają całą operację, ściągają tą nieszczęsną, jedną z tych kobiet zwłoki te do Polski.
Sekcja, badają.
Ale wszystko się o to, za przeproszeniem, rozbiło, że Amerykanie jej zrobili taką, bo Amerykanie mają z kolei zwyczaj, że tak się wyrażę, tego no, mumifikowania i perfumowania i ozdabiania zwłok, no taki nawet na poziomie u nas trudno wyobrażalnym. I oni tą nieszczęsną kobietę, zanim wysłali do tego PRL-u, tak nastrzykali tymi chemikaliami, że ci polscy naukowcy, którzy mieli tam zrobić tą sekcję i udowodnić, że ona została otruta, to niestety ona była tak nasączona tymi materiałami służącymi po prostu do utrwalenia tych nieszczęsnych zwłok. A to była cała grupa specjalna, która to próbowała udowodnić, tak? Można, no więc taka trochę historia właśnie z tym, co ten wywiad czasami robi i jak sobie wymyśla interesujące tematy takie jak właśnie mordowanie polskich naukowców,
żyje własnym życiem,
lekarzy.
Tak, zresztą. Dobrze. Słuchaj, to tyle o książkach. To teraz jeszcze, proszę Państwa, przejdziemy teraz do tej wywiadzie II wojny światowej. Mhm. Nasz wywiad polski w czasie II wojny światowej. No bo tak, taki żeśmy obiecali tytuł. No to dobrze. No i chciałbym Cię prosić o taki kilkuminutowy wstęp w ogóle do wywiadu II Rzeczpospolitej. Jak on się ukształtował, narodził, czy miał jakieś tradycje.
No, to jak wiemy, no, tak, ze szkoły, tak, że Polska zniknęła w pewnym momencie z mapy Europy i siłą rzeczy też wywiad to jest już no, taka część suwerenności państwowej, której państwo pozbawione suwerenności w zasadzie nie posiada. Pewne funkcje wywiadu czy kontrwywiadu mogą też być wykonywane na przykład przez jakieś organizacje podziemne, czyli mieliśmy, nie wiem, powiedzmy podziemną BPS, czy mieliśmy narodową demokrację. No to wiadomo, że wszystkie te nasze organizacje podejrzewały, że nie wiem, powiedzmy, że rosyjska ochrona będzie próbowała tam infiltrować, no to tam jakieś próby domyślania się, że ktoś tam może jest jakimś agentem, to były znane sprawy, tam Brzozowskiego, to już nie chcę w to wchodzić, no ale w skrócie można powiedzieć, że jeżeli rozmawiamy o Polakach, to myśmy po prostu raczej byli po prostu znakomitą kolekcją agentury dla innych mocarstw w tym czasie. Nie ma co się na to specjalnie obrażać, ale to jest standard. Jeżeli mamy jakąś uciśnioną mniejszość, a byliśmy bardzo wygodnie dla wszystkich możliwych stron uciśnioną mniejszością zarówno w Prusach, czyli w Niemczech, czyli bardzo to był jest interesujący kraj wywiadowczo. W Rosji też jest to interesujący kraj wywiadowczo. Austro-Węgry się rozpadły, ale też w zasadzie wszyscy się tymi Austro-Węgrami interesowali po to właśnie, żeby doprowadzić do ich ostatecznego rozpadu i upadku, tak trochę mówiąc dowcipnie. No nie jest żadną wielkim odkryciem, że bez wywiadu japońskiego to kariera Piłsudskiego być może nie wystrzeliłaby aż tak. Bo skąd się wzięły środki na to wszystko? No bo przecież nie ze skład biednych robotników w Królestwie Polskim. Tylko wyłożył to wszystko wywiad japoński w kwocie odpowiadającej raczej milionom dolarów w dzisiejszych pieniądzach, bo polskie organizacje terrorystyczne, patrząc z perspektywy rosyjskiej, bo też rzeczywiście byśmy terror taki indywidualny uprawiali, więc nie ma co tutaj też w zasadzie według dzisiejszych norm, to były organizacje, dla nas to była partyzantka, to byli ci...
Patriotyczny...
No tak, no, ten spór, gdzie się kończy terrorysta, zaczyna się bojownik o wolność, to jest w zasadzie najważniejszy spór w teorii terroryzmu i on jest nierozstrzygalny, bo To tylko zależy od tego, kto pyta i kto odpowiada. Wiadomo, że dla Palestyńczyka Fedain będzie bojownikiem o wolność, a dla jego kolegi Izraelczyka będzie ewidentnym terrorystą. Tak. I tak samo było z naszymi PP-sowcami oczywiście. No, to nie jest, jak już powiedziałem, to nie jest żadna wielka nowość, że za to wszystko płacili Japończycy, bo myśmy im dostarczali a informacji, b robiliśmy Rosjanom na tyłach, jak oni tam mieli tą wojnę na Dalekim Wschodzie w latach 1904-1905 mniej więcej, no to myśmy tutaj tworzyli jakieś kłopoty na tyłach.
Mamy wątek geopolityczny.
Wątek geopolityczny, więc u nas to jest utrwalone jako taki czy inny dzielny wyczyn bojowców PPS, ale za to zapłacił wywiad japoński, a w każdym razie zapłacił kierownictwu, a w kierownictwo przedstawiło, czy te pieniądze dotarły do tych bojowców, ja raczej wątpię. One posłużyły, no wszystko to, taka działalność, rozbudowa, duża partia, tego, to wszystko kosztuje. No. A prawdę mówiąc, można by pociągnąć także o narodowej demokracji, o tym, że w kierownictwie Komitetu Narodowego Polskiego, czyli tego takiej kwintesencji właśnie geopolitycznej roli narodowej demokracji w naszej historii. Znajdował się oczywiście wywiad, agent brytyjski, który miał jakiś tam, był takim członkiem bez prawa głosu, ale uczestniczył w wszystkich posiedzeniach kluczowych, Jan Chorodyński, który potem był doradcą naszego premiera Paderewskiego i suflował mu różne pomysły. To też pewne wątki i pewne pomysły na to, jak wielkie mocarstwa wpływają na te mniejsze mocarstwa i na czym polega na przykład agentura wpływu, no bo właśnie Chorodyński to było po prostu kwintesencja agenta wpływu, a bardzo ciekawa postać też, mało znana w Polsce, ale też, bo my tak... No takie trochę wstydliwe historie, bo nam się wydaje, że my jesteśmy tacy, że tak powiem, że nas to wszystko nie trafia, a to tak nie działa. Tak? No my zarówno dostarczaliśmy no, tego produktu, który właściwie zawsze wywiad właśnie szuka takich.
To było przydatne dla Japończyków?
Oczywiście i co więcej, to właśnie zmierzamy do tego, że tak powiem, od tych wszystkich początków polskiego wywiadu. Ta współpraca jakby przechodzi na współpracę już wywiadowczą dwóch służb. Ten problem, który my jako w sensie działacze PPS-u, tam jacyś nieszczęśni, że tak powiem, słabi i tego, no to ten sam człowiek, który tym kieruje, czyli Józef Piłsudski, staje się już głową państwa i oczywiście ci ludzie jego obsadzają między innymi wywiad, to jest oczywiste, bo on też tak polityka działa, że no, wszędzie wstawia się swoich ludzi, no mówiąc krótko, tak? Państwo to nie, że Piłsudski rządzi, tylko że ludzie Piłsudskiego rządzą, bo no, tych ludzi on musiał wcześniej utrzymać w jakimś sensie zwerbować, czy też przekonać do siebie taką osobowością, polityką, a może czasem pieniędzmi, czy też stworzenie możliwości kariery wojskowej na przykład w wywiadzie, no to są ci sami ludzie, tak? I oni nawiązują z tymi samymi Japończykami, tylko że ta sytuacja już jest inna po prostu. Tu jest państwo i tu jest państwo i mamy normalnie współpracę dwóch wywiadów, no, która jest zbudowana tym samym, że z jednej strony są Japończycy, z drugiej my, a w środku jest Wielka Rosja. No, tak. No i to jest to, że nasza wiedza o Rosji, że tak się wyrażę, była cenna dla Japończyków, bo okazało się, że my też umiemy takie rzeczy, których oni, Japończycy, nie potrafią. Na przykład łamać rosyjskie szyfry. Także tutaj było pole do współpracy i to koniecznie wyłącznie Japończycy uczyli nas, jak szpiegować i robić na złość Rosjanom, ale my też coś tam byliśmy w stanie w tej sprawie wnieść do tego sojuszu poprzez, tak powiem, międzykontynentalnego.
To jest wątek wywiadu japońskiego i tej współpracy, ale no, wybucha to Polska w 18 roku i potem buduje się druga Rzeczpospolita i ten wywiad z czego się...
No więc
ta dwójka słynna...
Dwójka słynna się tworzy właśnie. Tu o jednej grupie tutaj wspomniałem. To są właśnie ci byli, powiedzmy, amatorzy, czyli ludzie, którzy zajmowali się wywiadem w sposób taki, no powiedzmy sobie szczerze, amatorsko-agenturalny, można coś tak. To na rzecz jakichś służb, ale też współpracowali po prostu z perspektywy polskiej z tymi, powiedzmy, partnerami, tak? To Walery Sławek, bo jedna z bardzo bliskich osób Piłsudskiego jest tutaj, warto to nazwisko w tym momencie, bo to jest jeden z twórców właśnie polskiego wywiadu. No to wiadomo, on wiedział o tym, był wtajemniczony w te kontrszachty z Japończykami, a później, przecież też to jest, nie jest tajemnicą, że Piłsudski był później też finansowany przez, działalność Piłsudskiego była finansowana kanałem wywiadowczym przez Austro-Węgrów, czy właściwie Austro-Węgry. Więc no, tym się wszystkim, tymi tajemnicami zajmował się, to oczywiście tym się Piłsudski nie chwalił, temu zaprzeczał. A to nie zmienia faktu, że takie były fakty, ale też jakby polski wywiad zassał, i to było bardzo cenne, dużo właśnie tych sierot po tym wywiadzie austro-węgierskim, co miało swoje słabe strony moim zdaniem, bo tu pojawiało się ryzyko, że tutaj, że to państwo zniknęło, ale pewna wspólnota tych byłych funkcjonariuszy wywiadu austro-węgierskiego, to na ciągle jakby ma tą jeszcze taką wewnętrzną lojalność wobec koleżeńską niejaką. I to było też ryzyko, że w ten sposób, wprowadzając ludzi z wywiadu austro-węgierskiego, no jednak państwa, no powiedzmy, że z bliskiego Niemcom kulturowo, tak to określmy, że wprowadzimy sobie takiego agenturę niemiecką, czy też takiego konia trojańskiego, którym, nawiasem mówiąc, się okazała nasza przyjaźń w okresie międzywojennym z Węgrami, bo myśmy uważali ich za przyjaciół, a oni niekoniecznie odwzajemniali to i nie wszyscy, i chyba bliżej im było jednak do Berlina niż do Warszawy, tak to powiedzmy, z Budapesztu. Więc tutaj o tym, nawiasem mówiąc, piszę w swojej książce Kody wojny, generał Zacharski, o którym może już rozmawialiśmy, a może jeszcze będziemy rozmawiać. No w każdym bądź razie tam jest taki wątek właśnie tej takiej niespecjalnie lojalnej gry Węgrów w stosunku do...
Ale po tym 17 września, jak ci polscy żołnierze, prawda, się znaleźli na tych Węgrzech, no to...
No to, ale to zupełnie mówimy tutaj wyłącznie o że tak powiem, o grze wywiadów w okresie II Rzeczypospolitej, ale jeszcze wracając z powrotem do tego tematu, to znaczy, krótko mówiąc, tak, że tak się wyrażę, mniej więcej można powiedzieć, że to był taki amalgamat tych amatorów, którzy no właśnie wywodzili się, powiedzmy, z polskiego ruchu niepodległościowego, tak to określmy, i zawodowców, których żeśmy głównie sobie przejęli po upadłym mocarstwie austro-węgierskim, z czego najcenniejsza była umiejętność, no właśnie, przechwytywania komunikacji radiowej, czyli to jest słowo SIGINT, te sygnały to elektroniczne, czy no tam, no chyba można to określić, sygnały elektroniczne.
Podsłuchiwali
i to te wszystkie stacje podsłuchowe, no to skąd nagle powstająca z niczego Rzeczpospolita miałaby mieć stacje podsłuchowe, które miały posłuchiwać tę komunikację
sowiecką
czy bolszewicką w tym czasie? No odziedziczyliśmy ją po prostu po Austriakach, łącznie z obsługą tych stacji. No i to nam pozwoliło wygrać wojnę, bo Piłsudski szybciej do Piłsudskiego szybciej docierały te informacje niż do samych Sowietów, bolszewików. Tak, bo oni mieli słabe stacje nadawcze i musieli nadawać jeden sygnał do drugiego, więc on był wielokrotnie powtarzany, a polskie stacje podsłuchowe słyszały już ten pierwszy. Czyli zanim ten bolszewicki generał otrzymał swój rozkaz, to Piłsudski już go znał.
Że tak powiem.
Piłsudski już go znał i to, tak. było, to była różnica rzędu jednego, nawet dnia, co w sytuacji szybkiej wojny
takiej, tak.
ruchowej, no to była olbrzymia przewaga. No i to, ci, to była wielka przewaga polska, ale też jakby to nie był, nie był to wyłącznie, nie, nie była to wyłącznie zasługa tych odziedziczonych oficerów po Austriakach, ale też mieliśmy swoje własne pomysły, chociażby właśnie to już wtedy pojawia się pomysł, że można do szyfrów podchodzić nie tylko metodą lingwistyczną, która była taka najbardziej popularna w tym czasie, czyli coś szukać jakichś tam rzeczy w pewnych porządkach związanych z użyciem języka, powtarzaniem pewnych słów, liter w danym języku. To już tak powiem, to taka tak. legenda, czy prawda tak. mówi, że jeden z tych słynnych polskich łamaczy szyfrów, ówczesny porucznik czy kapitan, a późniejszy pułkownik Kowalewski, to on wyłamywał jakieś zęby w grzebieniu i to tam jakoś jeździł tym po tych tego i to jakoś tam się pokazywały najczęściej występujące w rosyjskim litery. To wszystko jedno. Także takie też metody stosowano, ale wtedy też Polacy już zaprosili do łamania szyfrów matematyków. I to było... To było oryginalne. To właśnie to pokazuje, jak wprowadzenie nowych ludzi do takiego zastałego trochę świadka wywiadu powoduje, że się pojawiają nowe pomysły, których normalnie ci tak zwani zawodowi funkcjonariusze nie mają, bo jednak wywiad to jednak ma swoje różne zalety, ale to i wady, i specyfiki, ale to jest jedna w gruncie rzeczy instytucja biurokratyczna, działająca jak każda inna instytucja biurokratyczna i rządząca się takimi...
Biurokratów.
I że tak powiem...
Ludzie stają się biurokratami.
Że nowe pomysły się pojawiają najczęściej właśnie w takich momentach, kiedy coś się, za przeproszeniem,
zamiesza
albo tak zawali. No w tym przypadku mieliśmy o tyle szczęście, że dało się z tych różnych pozostałości po naszych zaborcach no, zbudować całkiem dobrą armię i też całkiem dobry wywiad, chociaż tutaj ta działalność na wschodzie, ona się jednak skończyła bardzo znaną, mówiąc szczerze, klapą w postaci tak zwanej afery Triest, która w skrócie mówiąc była no, taką klasyczną, potem wielokrotnie powtarzaną metodą taką prowokacyjną, czyli tworzenia przez stronę bolszewicką czy sowiecką fikcyjnych organizacji, które, że tak powiem, pochłaniają zasoby i pozwalają rozpracować i rozbić przeciwnika. I oni to doprowadzili do perfekcji, a jakby ta operacja Triest, to była taka wzorcowa, pierwsza, czyli ważniejsza i on...
Polski wymysł?
No w tym sensie, że jeżeli Polacy, tam było trochę Polaków w kierownictwie, że tak powiem, Czeka, czy Dzierżyński, czy Mierzyński, to znane nazwiska, więc może to był po części polski wymysł, ale też po części to było po prostu, bo też te słynne prowokacyjne operacje, one były też organizowane i realizowane przeciwko ruchowi rewolucyjnemu przez ochronę. Także to
wyszło,
że tak powiem, pomysł był chyba starszy, sama idea, ale to, że można to zrobić z takim rozmachem, na taką skalę, to już wynikało z możliwości państwa bolszewickiego, bo bolszewicy po prostu, to było, mówiąc takim językiem anglosaskich nauk społecznych czy politycznych, to było państwo kontrwywiadowcze. Oni to oczywiście tam brzmi trochę tego, my to raczej mówimy aparat bezpieczeństwa, czy tam przymusu, represji, ale oni to rozbudowali do granic niemożliwych i niewyobrażalnych w jakimkolwiek wcześniejszym państwie. Takiej wszechobecnej, olbrzymiej aparatury bezpieczeństwa dotychczas nie było i to nawet Hitler i to jego gestapo, to się może tam schować. Tak? W sensie nie mówię, że tutaj o jakości, tak? Bo to jest też takie trochę sowieckie podejście, Raczej idziemy w masę, a nie w jakość. Natomiast to było mimo wszystko skuteczne, a i w tej masie trafiałeś takie operacje, które rzeczywiście, to był straszny cios dla bardzo wielu wywiadów, nie tylko dla wywiadu polskiego. I po tym, jak się tam na tej całej aferze żeśmy sparzyli, no to potem już bardzo ostrożnie prowadziliśmy tam działalność agenturalną, a też jakby ten reżim, jak kto woli, kontrwywiadowczy, represyjny czy jakiś w tej tak zwanej Bolszewii, on narastał aż do, że tak powiem, niewyobrażalnego wręcz zastraszenia z tego społeczeństwa w latach 30. To...
Tak, czy były jakieś próby ze strony polskiego wywiadu, żeby jakoś zdezinformować tą sowiecką stronę?
I tutaj to jest, tutaj wchodzimy na grząski grunt,
bo chyba nie dojdziemy do II wojny światowej.
Do wojny w II światowej tak. Możemy nie dojść. Tak? To jest o tyle grząski grunt, że dokumentacja polskiego wywiadu jest niekompletna. Te materiały, które nas tutaj interesują, ja na nie nie natrafiłem. Są tacy badacze, którzy siedzą całymi latami w Rembertowie, w tamtejszym, dawniej Centralnym Archiwum Wojskowym, w Wojskowym Biurze Historycznym, na przykład Łukasz Ulatowski.
Ocalały te materiały przez tak, wojnę?
One, to, że ocalały, to jest bardzo źle w jakimś sensie, o tym też możemy za chwilę porozmawiać. Ale one ocalały, tylko że ja ich nigdy aż tak metodycznie nie badałem. Natomiast z tego, co pisze rzeczony Ulatowski i inni koledzy, Piotr Kołakowski czy Wojciech Skóra, jeżeli chodzi o ten wywiad okresu, to są nazwiska pierwsze, także wszystkich innych, których nie wymieniłem, to przepraszam, bo ich jest jeszcze wielu i są wszyscy ważni.
Bardzo przepraszam.
A teraz te nazwiska mi akurat nasunęły. Wszystko jedno. Natomiast z tego, co ja wyczytałem w ich książkach, bo ja, jak już powiedziałem, jeżeli chodzi o okres międzywojenny, to są takie wycieczki, że jak usiłuję na przykład ustalić początek jakiejś historii, no to ona, jak ona wychodzi w okres międzywojenny, no to się tym oczywiście starałem to zbadać, ale nie badałem nigdy i chyba nie będę miał nigdy czasu, żeby metodycznie przejrzeć te zbiory, które są przechowywane w Rzeczonym Archiwum Wojskowym, a też jakby trochę nie ma sensu, jak to robią inni koledzy, którzy to robią dobrze i ja mogę korzystać z ich dorobku. Tak. Więc w tym dorobku ja nie dostrzegłem zbyt wielu informacji o tej działalności dezinformacyjnej i czy ona w ogóle była prowadzona formalnie przez wywiad, czy też może to jednak robił MSZ, gdzie też było dużo ludzi związanych z wywiadem, ale niekoniecznie jakby te konkretne działania niekoniecznie musiały być robione jakby po linii wywiadowczej. Być może one w ogóle gdzieś tam były zawieszone między MSZ-em i oddziałem drugim. Zresztą te dwa budynki są jakby odbudowywane w tej chwili, więc to nie było daleko, tak. Mówiąc szczerze, to były niemalże sąsiednie gmachy, tak? Ale to do czego zmierzam, że istnieje taka możliwość, chociaż, że tak powiem, bardzo trudna do udowodnienia źródłowo, że Polacy usiłowali rozgrywać różne gry, że tak powiem, starając się wzmocnić naszą pozycję w okresie międzywojennym pomiędzy dwoma niezbyt nam przyjaznymi sąsiadami, którzy stanowili dla nas zagrożenie egzystencjalne, co zresztą szybko się okazało, że to przekonanie było całkiem słuszne. Uzasadnione. Tak? Piłsudski uważał, że powinniśmy mniej więcej trzymać równy dystans wobec, że tak się wyrażę, obydwu tych wrogich sąsiadów, opierając się o sojusz z Francją. I starać się, że tak powiem, przekonać Wielką Brytanię, że Polska jest poważnym państwem i że warto też Polskę wesprzeć, co zresztą się, jak wiadomo, się stało. Także taka była polska polityka i Polska nie miała, rzecz jasna, w żadnym momencie pomysłu, żeby z Niemcami napadać na Związek Sowiecki, czy też Bolszewię, czy jak tam to się nazywać.
No ale ta teza funkcjonuje.
Ale co nie zmienia faktu, że właśnie w różnych rozgrywkach wywiadowczych, które były w gruncie rzeczy w ogóle nie wycelowane w Moskwę, tylko wycelowane we Francję, bo Francuzi się rakiem usiłowali wycofać z tych wszystkich zobowiązań. Tutaj jest oczywiście, jak teraz oglądam różne historie na YouTubie, no to też są też tacy historycy, którzy uważają, że to Polska się usiłowała z tego sojuszu wyplątać w jakimś sensie. No ja się z tym nie zgadzam, ja tego nie badałem, to badał mój niestety już świętej pamięci ojciec, ale on ewidentnie uważał, że to Francuzi nas usiłują, mówiąc szczerze, puścić tak trochę kantem.
Bo co, bo zbudowali sobie linię Maginota, czy mieli...
Sama ta sytuacja, w której jakby te układy gwarantowały francuskie i belgijskie granice, które zresztą Francuzi oczywiście...
Lokarno
i tak dalej. Oczywiście Niemcy tą, że tak powiem, zlekceważyli. To, że tak powiem, to wiadomo, że jak to się wszystko skończyło. Ale no, to była taka sytuacja, kiedy Francuzi chcieli osłabić swój poziom zobowiązań troszeczkę wobec swojego sojusznika i być może jakoś się próbować dogadać z Niemcami, a Polacy oczywiście uważali, że trzeba tych Francuzów postraszyć. Tak? No więc puszczali takie, i to jest znowu raczej hipoteza niż twardy dowód, puszczali takie przecieki, że a może my się dogadamy z Niemcami, tak? I to krążyło, ta historia krążyła, bo to też ówczesna prasa, między innymi Czesi, żeby nam zrobić na złość, bo nas nie cierpiali, w swoim słynnym piśmie Lidowe Nowiny, tam ten przeciek o tej sojuszu rzekomym, tajnym protokole do tego deklaracji o niestosowaniu przemocy podpisanej przez Polskę i Niemcy hitlerowskie, z tego co pamiętam, no to właśnie podobno, rzekomo tam miał być tajny protokół, to wiadomo, tajny protokół to oczywiście był, ale zupełnie przy innym porozumieniu, a tutaj żadnego tajnego protokołu nie było i też jakby Sowieci mieli zresztą, o czym dzisiaj wiemy, wysoko postawione, dobrze poinformowane źródła, a co najmniej jedno, a być może nawet dwa w kierownictwie polskiego MSZ-u na wysokim poziomie wtajemniczenia, które informowało ich tak o tym, jaka jest rzeczywista polityka. Oni czytali te polskie analizy. Tak? Tam oczywiście było dużo niechętnych, złośliwych opinii o Związku Radzieckim czy Sowieckim, jak kto woli. I czasem było tam mało miło, ale ewidentnie tam było napisane, że Polacy żadnego, że tak się wyrażę, sojuszu z Hitlerem nie posiadają i że nasza polityka w gruncie rzeczy polega właśnie na tym, co już powiedziałem, trzymać się w równym odstępie od głównych mocarstw, opierając się na sojuszu z Francją i starać się jak najszybciej, że tak powiem, przekonać do nas Wielką Brytanię. Tak? Ale niestety w momencie, kiedy oba te wrogie mocarstwa, mimo pewnych różnic ideowych, tak to nazwijmy, między nazistami a komunistami, się w pewnym momencie dogadały.
Czyli to była, tak jak dzisiaj się mówi, koalicja autokratów, tak? Czy tam?
No ale tu generalnie każdy chciał, że tak powiem, żeby stanęło na jego. No tak, to zresztą do jakiegoś stopnia, jeżeli chodzi o nas, naszą część Europy, się stało.
Tak. No to, czy ten deklaracja w czasie remilitaryzacji na Drenii To też była ta gra, żeby Francuzów ciągać, nie? Czy...
No tak, no to pewnie, się skończyło. No, myśmy potrzebowali, bo wiadomo, że my byliśmy no, stosunkowo, no nazwijmy to nie stosunkowo, po prostu biednym krajem, tak? Na tamte, także w Europie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki i tak dalej. No dla nas absolutnie kluczowe znaczenie miała budowa linii kolejowej prowadzącej ze Śląska do Gdyni. No, zbudowanie takiej linii kolejowej to tak z trudem się mieściło w możliwościach państwa.
Nawet dzisiaj no to jest lata, tak.
Zadajemy sobie pytanie, a skąd myśmy wzięli pieniądze? No, no Francuzi nam pożyczyli. Skąd, że tak powiem, mieliśmy pieniądze...
Czyli ten sojusznik francuski nie był taki zły, już pomijając w ogóle wojnę, że wojnę bolszewicką.
Właśnie o tym nie powiedziałem, że o czym my jeszcze się z nimi kłóciliśmy. No, chcieliśmy tą od nich wydobyć pieniądze na zbrojenia, bo przecież myśmy ich tych pieniędzy nie, na zbrojenia nie mieli, a co to za sojusznik, który za przeproszeniem się, którego nie stać na podstawową broń. Tak, oczywiście Francuzi chcieli, żeby tą broń od nich tam kupować, tak. A ona nie była, ta francuska, no może nie wszystkie ich produkty były najwyższej jakości, o tak to określmy, ale były też bardzo dobre.
No, ale
tak,
bo na przykład jaka broń wygrała wojnę 1920 roku? No, francuska jednak, nie?
No to w 20 roku to mieliśmy tam zbieranie wszystkiego, tak. Co się da.
No, ale, tak, jednak...
ale rzeczywiście bardzo dużo to był ten demobil, że tak się wyrażę, świeżo uwolniony.
Myślę, wszyscy by tego demobilu nas sprzedawali.
No ale to wtedy było jeszcze dużo demobilu z I wojny światowej, ale już mówimy o latach 30. No to już te samoloty obleczone płótnem, to już się na Messerschmitty to nie nadawało za bardzo i trzeba było od nich wydębić pieniądze. No i, i trzeba pamiętać o układzie z Rambouillet, który w skrócie no, wydębiliśmy te pieniądze. No oczywiście nie wystarczyło na to, żeby pokonać Niemców, ale gdyby nie sojusznicy, to nawet trudno sobie wyobrazić, jakby to się ta cała wojna, bo my, że tak powiem, z jakichś zupełnie dziwnych względów uważamy, żeśmy tak strasznie szybko przegrali. Oczywiście mogliśmy się dłużej bić pewnie, to się będą historycy wojskowości o to przez lata jeszcze spierać, ale gdyby nie sojusznicy, czyli gdyby nie pieniądze francuskie, a potem to, że jednak Hitler się zawahał, a myśmy zdążyli się zmobilizować, to po prostu to państwo zawaliłoby się w kilka
między tym ostatnie tydzień się wpija,
tak, ale to była, tam były tam odwoływania, ale tą mobilizację myśmy jednak zdołali przeprowadzić, ale jeżeli oni by nas rzeczywiście zaskoczyli, albo oni
bez mobilizacji,
to byśmy leżeli naprawdę. Znaczy to w kilka dni po prostu nie byłoby Polski.
No tak byłoby dwa tygodnie wszystkie.
Także to... oczywiście to historycy nie powinni uprawiać gdybactwa,
ja wiem, tak,
ale
tak.
Też rzeczywiście nie powinniśmy dawać się tej komunistycznej propagandzie, że nas Zachód zdradził, bo to jest jedna z największych w ogóle bzdur, jakie...
Co ty opowiadasz? Pierwsza zdrada Zachodu, druga zdrada Zachodu,
no są same zdrady
trzecia zdrada Zachodu.
Po pierwsze, że tak powiem, zakładanie, że jakieś inne państwa mają za nas coś robić, jest po prostu skrajnie naiwne. No one muszą mieć w tym jakiś interes, bo tak niestety ten świat jest zorganizowany. W gruncie rzeczy oni nawet, bym powiedział, przeszacowali, tak, że Francja z powodu Polski upadła sobie rok później, a Wielka Brytania przestała być mocarstwem światowym, tak? Tak. Ponieważ one, te dwa kraje z powodu Polski weszły w wojnę, która dla jednej się skończyła.
A trzeba było interweniować w przypadku tej militarizacji nad Rhenem.
Ale to każdy teraz jest mądry.
Ja wiem, żartuję sobie. Ja mogę sobie na to pozwolić, no historyk nie.
To po prostu no nie można oczekiwać, ale wiesz, od polityków...
Jak o tym mówimy tak już na poważnie, tak sobie myślę, że oni w tej chwili jednak Francję, Zachód w ogóle wyciągnął troszkę lekcję z tego i ma zupełnie inny stosunek do tej wojny w Ukrainie. Znaczy, tak mi się wydaje, że pierwsze. Jednak,
no miejmy przynajmniej nadzieję, tak? Też nie jest to takie proste i też
jeśli w ogóle mam sens to, co mówię, ale tak jak mówię, że wydaje mi się. Dobrze, słuchaj, bo druga wojna, mamy jeszcze chwilkę czasu?
Mamy,
dobrze,
to ja to
dobrze,
mogę.
To jeszcze chwileczkę. Czy polski wywiad tuż przed wojną w ogóle były jakieś ciekawe raporty, które mówiły, że nasza sytuacja jest, jeśli chodzi o uzbrojenie, i tak zła? Były takie, czy...
Nie, no myśmy mieli dobrą orientację w sytuacji. Może trochę gorszą, jeżeli chodzi o Związek Sowiecki, a trochę lepszą, jak jeżeli chodzi o Niemcy. Bo jak już powiedziałem, tam w Związku Sowieckim było bardzo trudno prowadzić działalność czysto agenturalną.
Nie doceniliśmy.
No, też nie do końca się wydaje, że też nie do końca rozumieliśmy, jak Sowiety są jednak groźne. Chociaż na pewno mieliśmy, no to nie było, to było dla nas oczywiste, że ta sytuacja, która narasta na obydwu granicach, ona się naprawdę dla nas musi szybko, w jakimś nieodległym terminie bardzo źle skończyć. No bo zadajemy sobie pytania, po co Stalin doprowadza cały ten, na granicę w ogóle wytrzymałości, ten system, te wielkie głody, nie głody, to przecież to wszystko była pochodna wielkich inwestycji w ciężki sprzęt, przemysł zbrojeniowy. I Sowieci rzeczywiście produkowali ciężki sprzęt wojskowy. Inna sprawa, na ile oni byli w stanie by się nim posługiwać i tak dalej, na masową skalę. Lotnictwo, jakieś wojska spadochronowe, no przecież oni tam już mieli dywizje spadochronowe, no przecież, a myśmy mieli tam, nie wiem, może jakiś pluton, czy no nie jestem historykiem wojskowości, więc, ale to mieliśmy też jakieś próby, prowadziliśmy wojsk spadochronowych, śledziliśmy te pomysły w innych krajach, ale no przede wszystkim właśnie u Sowietów i naszych przeciwników, ale no nie byliśmy w stanie tego po prostu technicznie zorganizować, ale to było widoczne, tak? I to trzeba pamiętać, że nawet jak nie mieliśmy agentury w jakiejś bardzo rozbudowanej w Sowietach, jak nie mieliśmy jakiegoś tam agenta w sowieckim sztabie generalnym, to było takie źródło, które nam bardzo cenne o sytuacji w Sowietach, które zazwyczaj nam ucieka. To są nazywani defektorzy, uciekinierzy. Masa ludzi z tego Związku Sowieckiego wiała po prostu. No, kto by tam Polaków, nie Polaków, uciekali? No to oczywiście myśmy mieli cały system tego debriefingu tak zwanego.
Czyli zbierania informacji.
Zbierania informacji, ale jak jest to jedna osoba, to ona tam ma tylko swój wycinek, a jak to jest 100, 200 ludzi, często ci, co są uciekają, to nie jest chłop z sąsiedniej wioski, tylko to jest jakiś inżynier, to jest jakiś pracownik. Było też paru lotników, którzy przylecieli z samolotami do Polski. Przynajmniej jedną taką historię znam. A no to są jacyś ludzie, którzy gdzieś tam w tym systemie byli, pracowali w jakiejś fabryce, ktoś tam coś opowiadał. Można było od nich masę informacji wyciągnąć. Tak?
Czyli wyłaniał się ten obraz.
Wyłaniał się ten obraz. Tak? Tak. To Polacy wiedzieli na przykład o wielkim głodzie na Ukrainie właśnie z informacji wywiadu, właśnie pozyskiwanych w ten sposób. Także to nie jest tak, że myśmy byli kompletnie pozbawieni, nie mieliśmy dostępu do, jeden z kolegów użył takiego tam dostęp do mózgu Lenina, choć w tym przypadku nie mieliśmy dostępu do mózgu Stalina, tak? No bo przecież Stalin mógł sobie zrobić co chciał kompletnie w tym kraju i nikt by mu się nie sprzeciwił, więc to jakby nawet jakbyśmy mieli zwerbowanego sekretarza Stalina, to on też nie wiedziałby, co Stalin następnego dnia może zrobić, bo mogło mu strzelić do łba dowolnie wszystko. Ale nie o tym. A jeżeli chodzi o Niemców, to mieliśmy naprawdę rozbudowaną sieć pozyskiwania informacji na bardzo różnych poziomach. Zresztą to było państwo bardzo nowoczesne na nowe czasy, ale to też oznacza, że ono jednak produkowało dużo więcej danych. Takich typowo, takich do intelektualnego przetworzenia można było przecież wyczytać masę rzeczy w niemieckich gazetach, jak się umiało je czytać. A myśmy też mieli bardzo dobrych, dobrze ulokowanych agentów. No to najbardziej znana jest sprawa rotmistrza Sosnowskiego, to jest jakby troszeczkę tak naprawdę ta apogeum, to jest jeszcze tuż przed dojściem Hitlera do władzy, no ale on naprawdę dotarł do naprawdę twardych niemieckich planów takich wojskowych. Udało mu się je wykraść. To po prostu jeden z największych sukcesów polskiego wywiadu, takiego właśnie tego humint osobowego. Tak. Odkładając na bok to, co się z nim stało, i że oczywiście no, zapłacił on za to nie tym, że obwiesiliśmy go orderami, tylko w gruncie rzeczy wydaliśmy go w ręce Sowietów w charakterze więźnia. No więc to tak bardzo streszczając tą
Ja wiem, to, bo
historię.
to jest, to opisujesz tą historię chyba, że on,
Pokrótce,
że
ale.
bardzo długo nie było wiadomo, co się z nim stało i w końcu ktoś tam trafił.
No, w każdym razie teraz się uważa, że
W materiałach
on.
memoriału, zdaje się, był jakiś.
Tak. No, w każdym bądź razie, pomijając teraz tą historię, no to w samym okresie tuż przedwojennym, no, mieliśmy co najmniej dwóch agentów, a mam tutaj na myśli Wiktora Katlewskiego i Antoniego Wasilewskiego, Antona Wesela, którzy byli umieszczeni może nie w takich spektakularnych miejscach, jak to się tam udawało docierać rotmistrzowi i Sosnowskiemu, tylko jeden był księgowym, ale w takim miejscu, gdzie miał dostęp do wszystkiego, bo wiadomo, że trzeba
No,
za wszystko się
faktury
płacić, faktury,
spływają, to wiadomo,
wiadomo,
tak.
ale no, Katleski to niesamowite rzeczy, to były jakieś informacje dotyczące radaru, no to w ogóle jeszcze radar był kompletnie nowinką, to w ogóle był wynalazek najświeższy, tak, no, wojsko, jeżeli chodzi o wojskowość, no to były tego typu rzeczy. I to był agent naprawdę pierwszej klasy. No, ten drugi Wasilewski, on był z kolei pracował, no niby był wyższym, takim średniego szczebla urzędnikiem kolejowym, ale wiadomo, że kolej, zwłaszcza wówczas, to podstawa, jeżeli chodzi o logistykę wojskową, no to on po prostu miał do tego dostęp, tak?
No tak, wiedział, co, gdzie
Wiedział, gdzie
jedzie,
są transporty, gdzie
dokąd
są
jadą, gdzie tam.
składy. No i to też jeszcze on był gdzieś tam bodajże w dzisiejszym Gorzowie Wielkopolskim, umieszczony w tamtejszym węźle kolejowym, no to on tam miał też informacje, tam Niemcy budowali to, co się nazywa dzisiaj Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym. No to on miał dane dotyczące właśnie przewozu jakichś tam kopuł pancernych, planowania tego, no i po prostu to był, co prawda polskie wojsko nigdy nie szturmowało ostatecznie, że tak się wyrażę, tego
Tych umocnień.
rejonu, tych umocnień, ale informacje miało.
Tak. Słuchaj, a jeśli chodzi o Ribbentrop Mołotow, kiedy się dowiedzieliśmy o tajnym
Dowiedzieliśmy się
protokole?
za późno, a też jakby ta informacja. Trzeba pamiętać, że wywiad zasysa masę różnych dziwnych rzeczy. To nie jest problem, że Polacy nie, do ta informacja nie dotarła, bo ona dotarła co najmniej z dwóch źródeł. Gdzieś tam w Paryżu, i już nie pomnę, gdzieś już mieliśmy przecieki dotyczące tego, ale one nie były na takim poziomie wysokiej wiarygodności. Że
Rozumiem.
to była już na tyle, to się okazało że po prostu system wywiad zasysa strasznej ilości informacji. Sensacje są co 3 dni.
To nie jest.
I to za przeproszeniem, jak z tym gdzieś w Biblii jest ta opowieść o tym.
To było z tym celegranem Zimmermana, który gdzieś tam został
No,
wyłowiony przypadkiem.
przede wszystkim chodzi mi o tą taką opowieść biblijną o tym pasterzu, co
Tak.
tam wzywa na pomoc. Obawiam się, że
Tak.
strasznie to
Tak.
przekręcam, ale generalnie chodzi o to, że jak naprawdę wilki napadły,
Nikt
to
nie.
nikt nie przyszedł z
Tak.
pomocą. No i tak samo było w tej sytuacji. I ta informacja nie przebiła się na czas do decydentów. A nawet jeżeli się
I przebiła to
przebiła,
co?
co myśmy mogli zrobić w tym momencie? No nic nie mogliśmy zrobić. Więc to oczywiście to że wywiady czy też dyplomacja wielkich mocarstw miała tą informację, bo to jest znana historia, i że oni się z nami tą
Czy ona
informacją,
wyciekła
no to była świadoma decyzja jednego
jednego z
z
urzędników
niemieckich
pracujących dyplomatów, tak?
ale to, no i tą informację mieli Amerykanie i tą informację mieli też Brytyjczycy i Francuzi. I ona też jakimś tam miała wpływ na decyzje polityczne, jakie zapadały, jeżeli chodzi o A dalsze działania Zachodu, no właśnie na początku września 30, w pierwszej połowie września 1939 roku, ale no to jakby widać, że my nie mieliśmy, przede wszystkim my nie mieliśmy narzędzi. No i to jest cały problem, dlaczego nam tak słabo poszło w 1939 roku. No bo po prostu jeden przeciwnik był od nas mocniejszy, a już dwóch. No to nie mieliśmy żadnych środków, żeby powstrzymać takich dwóch wrogów,
No tak,
tak?
jest, wchodzi, jak wspomniałeś.
Wiadomo, że to jest też jakby ta słynna anegdota, że tak się wyrażę, z półprawdziwa, czy powiedzmy apokryfa, ale może i prawdziwa, że no jest plan Z i plan W i wiadomo, że możemy z Niemcami wojować albo z Sowietami, ale jak te dwa mocarstwa na nas napadną, no to będziemy już tylko o honor się ostrzeliwać z siedziby sztabu generalnego przy placu Saskim i tyle, tak? No bo po prostu nie ma innego wyjścia. No nie ma takich cudów, żeby ta ówczesna, no relatywnie jednak słaba Polska, mimo całego wysiłku tego narodu i wielkiego, że tak się wyrażę, takiego napięcia
Patriotycznego.
patriotycznego, no to przewaga wrogów była
To
porażająca i to zarówno właśnie technologiczna, jak i po prostu liczbowa. No
no
i
i
co?
taka zorganizowania czy sposobu prowadzenia działań wojennych,
No to
też
jeżeli chodzi o
ta
Niemców, no
Niemców,
jeżeli
tak.
chodzi o Rosjan, to kilka miesięcy później zdarzyła im się wojna z Finlandią, którą
Tak,
chcieli
tak.
zakidać, jak to mawiają Rosjanie, szapkami w kilka
Tak,
godzin, a okazało się, że
tak.
to wcale nie jest tak łatwo i oni straszne tam ponieśli
Dobra, czyli
straty.
zróbmy w takim razie jeszcze jedno takie wyjście, no bo tak, jest wrzesień 1939 roku, prawda, państwo już, rząd najpierw wyjeżdża z Warszawy, potem przekracza granicę z Rumunią, potem, prawda, no państwo przestaje istnieć. Co się dzieje z wywiadem?
Państwo nie przestaje istnieć,
Znaczy, przepraszam, masz rację, przepraszam, tak. Rzeczywiście zwracam honor. Tak. Znaczy,
państwo akurat
rząd
nie,
wyjeżdża. Chaos jest na
ale
terenie.
ogólnie rzecz biorąc, tracimy kontrolę nad własnym, państwo traci kontrolę nad własnym
Tak.
terytorium. To jest bardzo istotne. Natomiast tak się zdarza rzeczywiście, że udało nam się wywieźć na zachód trochę różnych rzeczy, które miały wartość dla naszych sojuszników. Oczywiście jako państwo pełnowartościowe, że tak się
Mówimy o
wyrażę,
rzeczach dotyczących wywiadu.
wywiadu, ale nie tylko, bo to jest też marynarka wojenna, która w części została ewakuowana do Wielkiej Brytanii. To jest wywiezienie złota polskiego.
Obrazu Matejki,
Tam obraz Matejki to chyba
Wawel.
tego Arrasów, tak?
Ale bycia pod Grunwaldem ma też
Ale
swoją, tak.
tak, i z Czerwca, tak, bo to też
Tak.
Czerwiec też był ewakuowany. No, ale to jest rzeczywiście w tej grupie tych, powiedzmy, zasobów polskiego państwa, które udało się ewakuować, jest też zasób wyjątkowy w postaci takiej, powiedzieć, grupy najbardziej kluczowych oficerów wywiadu. Nie wszystkich, też nie ma co tego tak idealizować, tak, ale kilkuset, tam powiedzmy, że jest około 200 oficerów, czyli ta cała obsada podstawowa polskiego wywiadu, ona jednak dosyć skutecznie się przemieszcza najpierw do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii, chociaż tutaj były różne komplikacje, tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły dosyć trudnej współpracy naszej z Francuzami, Brytyjczykami, która dopiero się tak naprawdę ostatecznie ukształtowała po upadku Francji, tak, kiedy wywiad po raz kolejny został ewakuowany w jakimś sensie na Wyspy Brytyjskie. Natomiast to rzeczywiście była taka jednostka polskiego wojska, bo przecież wywiad był strukturą wojska, która stosunkowo w kompletnym stanie po prostu się przeniosła za granicę. No, całą resztę trzeba było w gruncie rzeczy odbudowywać od zera, budować od nowa, obsadzać nowe okręty, tworzyć nowe dywizje. Natomiast wywiad to sobie działał. No, niestety cieniem na tej całej, bo to w ogóle byłoby jeszcze super, gdybyśmy nie zostawili Niemcom archiwum tego wywiadu. A to był z kolei największy, tak jak ten wywiezienie oficerów tej kadry można traktować jako wielki sukces polskiego wywiadu, to wielką klęską było pozostawienie w Forcie Legionów w Warszawie, a także później po drodze ewakuacji tychże oficerów, o których wspominałem, tych zawodowców, bo oni ze sobą wieźli takie szafki, gdzie każdy miał. To była taka procedura mobilizacyjna, że każdy z nich dostał taką szafkę, gdzie miał, czy tam skrzynkę, czy tam sejfik, tak tam, jak zwał, tak zwał, walizeczkę, w której po prostu przenosił najbardziej kluczowe, podręczne akta spraw, którymi on, konkretny oficer X, się zajmował. A całą resztę miał przekazać do ze swojej szafy pancernej.
Gdzieś tam do wagonu, czy do samochodu?
Nie, miał przekazać do archiwum.
Do archiwum.
Do archiwum. I to wszystko do tego archiwum, te akta, które oficerowie mieli, no bo tak generalnie w archiwum to się trzyma stare sprawy, a nowe sprawy, czy oficerowie, którzy realizują, no to stoją na półce, tak? Czy w przypadku oficera wywiadu w szafie pancernej, bo
tam.
No to rzeczywiście Niemcy w Pałacu Saskim zastali puste szafy, ale niestety przespacerowali się do archiwum i tam się okazało,
to był jakiś przypadek, zdaje się.
Że ten przypadek, bo to było po prostu powszechnie.
Spacerował gościu i wszedł.
Nie, to,
nie wiedzieli
to
o tym,
bajki,
tak.
Bajki, to każde wojsko, Niemcy w szczególności, to są tak zwane Einsatzgruppen. One są przede wszystkim kojarzone ze zbrodniami na Żydach.
Rozumiem, trochę specjalnych zadań.
Ale tutaj też popełniały różne zbrodnie. Miały też te swoje Sonderfahndungsliste, czyli takie listy specjalnie poszukiwanych osób, które miały być przeznaczone dla aresztowania. I taka lista Sonderfahndung, listę Polen, to istniała oczywiście i to jest bardzo ciekawy dokument. To właśnie jest lista wszystkich ludzi, których Niemcy chcieli aresztować w Polsce, no elity jakiejś wojskowej czy społecznej, wszystko jedno. No tam też oczywiście byli oficerowie wywiadu. No ale w każdym bądź razie to tam raczej ścigała się Abwera z oficerami, że tak powiem, późniejszych tam RSH, bo o ile pamiętam, to RSH to dopiero się tworzyło w tym miejscu, w tym okresie, więc już nie pomnę, czy on tam jeszcze to było tam SD, czy to była jakaś struktura z tego RSH, ale jak zwał to ci sami
więc
goście.
To były te służby wywiadowcze różne.
Jakby tak, powiedzmy, że cywilne, czy nazistowskie, jak kto woli. No w każdym bądź razie dotarli, tam jest pomiędzy sobą toczący spór, kto tam właściwie pierwszy dotarł, czy Abwera, czy ostatnio się uważa, że jednak ci ludzie z SD, no ale wszystko jedno. W każdym razie oni tam po prostu znaleźli Eldorado. No po prostu praktycznie to nie było całe archiwum. Trudno to tam wyszacować. Tak.
Co tam było? To były no to wszystko, zdjęcia i gdzie człowiek
wszystko
był?
Tam wszystko tam było.
W tym mieście, w tym miejscu.
Nie, ale no łącznie z tym no jest taki mit, że Niemcy nigdy się nie dowiedzieli, że Polacy złamali Enigmę. No to oczywiście jest to zupełna nieprawda, bo musieli być kompletnie ślepi, żeby tego nie przeczytać w tych aktach. No ta jedyna bariera to była bariera językowa, tak, i masowa skala. Natomiast to archiwum było dosyć dobrze uporządkowane, więc tam było wszystko. No przecież to są te same dokumenty, na których dzisiaj pracujemy jako historycy w tymże Centralnym Archiwum Wojskowym czy Wojskowym Biurze Historycznym, a też wiemy, że spora kolekcja tego typu materiałów polskiej dwójki znajduje się w Moskwie, tak? Paradoksalnie nawet tak, mogę taką anegdotkę, że był taki okres w historii już naszych współczesnych, tak mniej więcej we wczesnych latach 2000, kiedy był niekończący się remont Centralnego Archiwum Wojskowego i że polscy historycy mieli dostęp do akt polskiego wywiadu wyłącznie w Moskwie.
Ale były otwarte te?
No, wtedy Rosjanie udostępniali nam nasze akta, które oni przechwycili. To tam jest spór, gdzie i w jakich okolicznościach, ale to już nie będziemy w to wchodzić.
Potem to zamknęli, to było jakieś okienko.
Pewnie, myślę, że jakby się ktoś tam pojechał, to może by dali, bo chyba to nie jest formalnie zamknięte, bo to nie są ich akta w jakimś sensie, to nie ma ich tajemnic. To są nasze dokumenty, które Polacy zresztą uważają, że oni powinni nam zwrócić, no bo to są polskie dokumenty. I trochę nam tego różnych dokumentów Rosjanie zwrócili, przechwyconych przez siebie w różnych okolicznościach, ale akurat dwójki nam nie przekazali tego, co tam mieli, w każdym razie głównej części i tego, co dotyczyło rozpracowania samego Związku Sowieckiego między innymi, ale tam jest dużo różnych innych rzeczy. No ale, a Francuzom na przykład oddali. Tylko kazali im wszystko zeskanować.
Ciekawe.
I nawet była taka tajna...
Czy Francuzom oddali jakie dokumenty?
No jak to? No to a to jest kapitalna anegdota. Bardzo mnie śmieszy, prawdę mówiąc, a to już mogę na koniec dobra historyjka.
Dotali wtedy, prawda, jak ty, po Napoleonie dotarli, ale
Nie. Właśnie bynajmniej wtedy, bo rzeczywiście, bo słyszałem kiedyś generał Dukaczewski, jeden z naszych szefów, naszego już bardziej współczesnego wywiadu, opowiada taką historyjkę, że Francuzi to nie udostępniają nawet akt wywiadu napoleońskiego, takie to mają tajne. Tylko raczył pan generał, który pracował, nawiasem mówiąc, na kierunku francuskim i zna chyba francuski i tamtejsze okoliczności, więc po prostu tak lekceważy tego swojego rozmówcę, że tak powiem, dziennikarza, że on na pewno nie wie o tym, że jakie było następstwo zdarzeń. Co się działo z archiwum słynnego Deuxième Bureau, czyli wywiadu francuskiego. Otóż co się stało z Francją? No, wiadomo, że Francja przegrała wojnę w 40 roku, kampanię francuską. Potem jeszcze istniało państwo Vichy przez jakiś czas i one miało te archiwa. No ale potem już w pewnym momencie Hitler powiedział, że dosyć z tym państwem Vichy, dosyć tego tam, że tak powiem, koniec z tym. No i zlikwidował państwo Vichy. No i wtedy oczywiście Niemcy przechwycili akta także francuskiego wywiadu, które sobie wywieźli do Berlina czy gdzieś, w każdym bądź razie na wschód Niemiec. No i potem do tego wschodu Niemiec dotarła pokój miłująca Armia Czerwona, która oczywiście przechwyciła kompletne praktycznie akta francuskiego wywiadu, które tam sobie miała aż do jakiś lat, już nie pomnę, powiedzmy, że późnych 90. czy wczesnych 2000. Kiedy to Francuzi wynegocjowali od Rosjan zwrot tej całej dokumentacji, co Rosjanie im powiedzieli, proszę bardzo, oddamy wam te stare papierzyska, ale wszystko ma być zeskanowane, żebyśmy tej wiedzy nie utracili, tak, bo ona nam się może do czegoś
przydać.
No i... że tak powiem, przez Polskę. To była jakaś tajna operacja, bo to służby załatwiały podobno. Słyszałem takie anegdotki od jakichś kolegów ze służb, że oni tutaj Polacy gryząc zęby, te palce ze wściekłości, bo wiedzieli, że to Francuzi przewożą swoje akta, a wiedzieli, że ich przełożeni. Bo jednak nasi, ci, no przynajmniej ci koledzy ze służb, których miałem okazję w takich czy okolicznościach podać, oni jednak czują jakąś taką ciągłość i uważają, że ci nasi politycy mają w nosie, prawdę mówiąc, nasze akta tej dwójki, bo też mogli od Rosjan w tym okresie jeszcze
dostać,
wydostać, a nie zrobili tego. I to jakby też jakby jako tak pewna taka sympatyczne słowo dla naszych tych kolegów właśnie z badaczy, którzy jakby wywodzą się służb, że właśnie oni o tym pamiętają, że powinni te jakby skarby ich przodków odzyskać od Rosjan, co w dzisiejszych czasach raczej się na co nie zanosi. W najbliższym czasie tego piękny gest Putina, przekazanie akt polskiego wywiadu Polsce. No, można sobie pomarzyć. No.
Może kiedyś.
Może kiedyś.
Dobrze, no słuchaj, chyba doszliśmy do tej II wojny światowej. No i co, trzeba odesłać państwa do książki z maską i bez maski.
A to tyle rzeczach jeszcze nie zdążyliśmy
opowiedzieć. I umówić się na następne spotkanie, nie ma rady w takim razie. No to się umówimy.
Bo to jest, tak już na koniec mówiąc, że pisząc tą książkę, ja miałem też taki cel, no bo ja jestem badaczem, historykiem z IPN-u, nie IPN-u, bo historyk IPN-u to bada IPN. A z IPN-u to jest taki, co jest zatrudniony w IPN-ie, w Biurze Badań Historycznych, ale ja też jestem wykładowcą nauk o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. No i w tym swoim jakby drugim wcieleniu, no dla mnie było istotne, że ja po prostu uczę ludzi, którzy być może, no nie wszyscy, ale mogą wybrać taką karierę, jakieś nasze tak zwane służby. I mi się wydaje, że oni właśnie zasługują na prawdziwych przodków, w cudzysłowie tych, którzy nie są jakimiś, no właśnie, efektami różnych takich właśnie przypadkowych historii, tak, tak, czy medialnych, którzy się sami wylansowali albo zostali wylansowani przez jakichś niedouczonych, no powiedzmy, że nie chcę tutaj obrazić dziennikarzy, no, publicystów powiedzmy. A niestety, że tak powiem, trochę za mało oni rozumieją właśnie tego, jak nowoczesny, jak ciekawy, jak był polski wywiad ten niepodległy z okresu międzywojennego, ale przede wszystkim ten z okresu II wojny światowej, o której właściwie tak, żeśmy jeszcze nie mieli okazji tak, porozmawiać, i że w gruncie rzeczy tych przodków i symbole, to oni tam mogą sobie wybierać jak w ulęgałkach, i są, i są to historie, które są też współcześnie aktualne. Mhm. Tutaj nie rozmawialiśmy o tym za dużo, ale wiadomo, że teraz jest wiele kobiet w służbach, co nie było wcześniej taką oczywistością.
W tym swoich książce jest bardzo dużo.
I tak naprawdę też kobiet. Polskie służby w okresie II wojny światowej, zwłaszcza w kraju i zwłaszcza te działające rzeczywiście w terenie, to tam było bardzo wiele kobiet, i to niekoniecznie jako takie tam agentki, że tak powiem, pozyskujące jakieś informacje dlatego, że były pięknymi kobietami, powiedzmy.
No nie, no ja wiem, tak, jasne. Ale...
Tylko na, jako no to... szefowe siatek, jako szefowe pionów analitycznych.
Tole, dobrze pamiętam, czy Tole, tak?
Nie wiem, już tu...
Nie, ja wiem, ale pamiętam, że to jest taka bardzo w każdym razie piękna kobieta, która zresztą...
Lotka.
Lotka, o. Tam był taki ciekawy wątek z Kanalisem gdzieś też i tak dalej. Dobrze, a to pani Szymańska z Kanalisem, ale Lotka, no ona pewno by... Kurier zostawił gdzieś walizkę za granicą, prawda? Ona przez tę granicę przeszła na rowerze, przyniosła tą walizkę z tymi materiałami w ogóle, tak? I taki,
no, to jest historia, takich, historia jest niesłychana tej dziewczyny czy kobiety, tak?
Bo ona, kobiety, bardzo młoda.
I też, no ale no, to może rzeczywiście
tak,
opowiemy tą historię w następnym razie.
Podsumowując to, co chciałeś powiedzieć o tych, że mają bohaterów, ci ludzie w służbach. Tak, ale... tak, jak czytałem tę książkę, zastanawiałem się, gdzie u nas, czy w siedzibie, czy wywiadu, czy nie wiem, gdzieś, powinna być ściana z tymi nazwiskami, rozumiesz, tych agentów, bo chyba nie ma.
Prawda? Nie wiem, nigdy w życiu, wiem, nigdy w życiu nie byłem na Miłobędzkiej.
A tu powinny być takie ściana, czy taki, nie wiem, no, monument.
Raz mnie w ABW przesłuchiwano, jak była słynna sprawa listy Filsteina. Tak, ja przypadkiem nie wykradłem, ale powiedziałem, że nie. Ty.
W każdym razie, wiesz, no, należy się tym ludziom, no bo oni często przecież... No pracowali, tam, no, oczywiście byli tam opłacani i tak dalej, ale często...
Wielu z nich przypłaciło to życiem po prostu.
Przypłaciło to życiem, często robili to z względów także ideowych, no musieli z czegoś żyć, to brali te pieniądze, ale robili znacznie więcej niż musieli, no naprawdę to niesamowite
ale
historie
też są. No, wymyślili nowe sposoby, nowe...
No cały ten wywiad, tego jeszcze nie mówiliśmy, prawda, jego organizacja, była dosyć nowoczesna, prawda?
No tak, no i też jakby, no dobrze byłoby wspomnieć, że no pojawił się też ten wywiad cywilny i kontrwywiad cywilny, i to są rzeczy, które w okresie międzywojennym, których nie było, one właśnie powstają.
One dzisiaj są, zaczynają być kluczowe.
A potem jakby nie było tej kontynuacji, ale te współczesne służby cywilne, tak, Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mają swoich przodków, tylko o nich nie wiedzą.
Tak. Powiedz mi, jaka
jest... No nie wszyscy zresztą, no niektórzy wiedzą.
Tak, jeszcze jedno pytanie na zupełny koniec. To jaka jest rola wywiadu dzisiaj? Na przykład wywiadu takiego jak rosyjski w Polsce, to jaki jest?
No to teraz musielibyśmy, musielibyśmy długo. Ja się na tym tylko trochę znam, bo rzeczywiście...
Nie, ale pytam cię,
ponieważ jeden kolega... trochę też, przepraszam, zakończę taką anegdotką, że jednak historyk to się potrafi o wszystkim. No jakiś mój kolega wpadł na świetny pomysł, że jak wybuchła wojna pełnoskalowa na Ukrainie, że napiszemy o reakcji wszystkich wywiadów zachodnich w oparciu o ten OSINT, otwarte materiały, jak się zachowano, bo przecież Polacy wyrzucili praktycznie wszystkich rosyjskich dyplomatów, to samo zrobili tacy czy inni w jakichś momentach, no ale właśnie...
Co z tego? Tak.
No ale no, co z tego, coś tam, coś no, z tego jednak wynika, a no i mieliśmy to przeanalizować w skali całej Europy, ale oczywiście to miał powstać taki tom, ale okazało się, że tylko ja napisałem ten tekst, który był poświęcony reakcji polskiej, czeskiej, słowackiej, węgierskiej i austriackiej i to było bardzo pouczające. Mhm.
No, mówisz o krajach, czy...
Tak, jaka była reakcja. Tak,
bo to nie są takie typowe kraje natowskie.
No tak, ale już tak powiem, jednak stanowią jakiś wybór. No, wybór siłą tak, rzeczy jako polski historyk, to jakoś się tym mogłem zająć. I właśnie posługując się takimi metodami typowymi dla OSINT-u, na przykład ustaliłem listę, która nigdzie nie została ujawniona, to dopiero ja ją musiałem zestawić pracowicie, listę tych dyplomatów wyrzuconych z Polski, których było kilkudziesięciu, nazwisk, bardzo prosty sposób.
Ale opublikowałeś ją?
Tak. W International Journal of Intelligence and Counterintelligence, takim tekście poświęconym. Bo ten tekst, no ja po prostu, no, skoro jako rozdział się nie może pokazać w książce, która nie powstała, no to wysłałem
do tego pisma,
które mi to
jakiejś tam punktacji naukowej
tak,
się liczy.
Ma 70. Tak. Ale to punkty swoją drogą, ale ten tekst jakby też pokazuje, właśnie też mówiliśmy.
Chociaż właśnie, muszę ci powiedzieć, jak przyglądałem materiały, i to też. Znaczy do tekstu nie dotarłem, ale dotarłem do wzmianki, że właśnie to jako po twojej publikacji naukowej.
No w każdym razie, co to ten OSINT, no to właśnie jak tak. Się to można, ja nie będąc żadnym funkcjonariuszem niczego, w każdym razie tego pracownikiem urzędu jednego urzędu jednej uczelni, ale to posłużyłem się tą metodą. Po prostu można sobie ściągnąć archiwizowane strony internetowe sprzed... Tak. Do odpowiedniego momentu w czasie. Wystarczyło obejrzeć stronę ambasady rosyjskiej tuż przed wojną i po wojnie. I po prostu
tak, już
mieliśmy listę, tak? Bo tam były wszystkie osoby. Tak. I nic nie trzeba było, żadnych kombinacji.
Czyli tego, to pokazuje potęgę tego właśnie OSINT-u.
Ale do czego zmierzam, odpowiadając na twoje pytanie o tym, co jest, że współczesność jednak się bardzo zmieniła, jeżeli chodzi o metody i ten internet jest bardzo ważne. Ja nie chcę, bo ja nie jestem specjalistą, trochę oglądam różne rzeczy w internecie, więc wiem, że Polacy chyba są całkiem nie najgorsi w te klocki, także dlatego, że to nie jest takie aż bardzo kosztowne, jak na przykład te, powiedzmy, szpiegowskie satelity, czy jakieś urządzenia takie...
No ale to jest inny rodzaj.
Przechwytujące jakąś komunikację, że tak powiem... elektromagnetyczną, tak to określmy, ale w internecie może sobie łubać każdy, więc tu jakby ten punkt wejścia do tej gry w tym wywiadzie internetowym jest stosunkowo niewielki i liczy się głowa, że tak powiem, no, a zda się, że polscy ci informatycy całkiem nieźle wypadają w tych różnych konkursach międzynarodowych, więc jeżeli nasze służby chociaż mają odrobinę oleju w głowie, a chyba mają,
moim zdaniem też. Znaczy, oni są w kiepskiej sytuacji, bo oni są atakowani, a im nie można oni nie mogą odpowiedzieć na te ataki. Rozumiesz? To jest, moim zdaniem, bardzo nie fair w stosunku do nich, że nikt nie wyszedł i wiesz, nie, w zasadzie nie powiedział, słuchajcie, nie atakujemy. Znaczy,
oczywiście, no ja też przychylam się do takich pomysłów, że chyba by nam się przydała taka służba dotycząca właśnie tego OSINT-u i tego wywiadu internetowego. Tak już systemowo, że oczywiście to gdzieś jest tam
połączone. Może jest.
No to są, jest zarówno komponent ten wojskowy, jak i cywilny, ale to jest jakby w systemie, chodzi o to, że w ogóle w wywiadach typu zachodniego to jest bardzo ważne, właściwie kluczowe tego typu informacje, przetwarzanie danych, informacji, analityka i tak dalej. polski wywiad, który był w gruncie rzeczy budowany na tych wzorcach sowieckich, które jednak stawiają na pierwszym miejscu humint, czyli wywiad ze źródeł osobowych i w ogóle pracę z ludźmi w jakimś sensie, bo ona jest po prostu też tańsza, no to Polska już nie jest takim biednym krajem, żeby musiała się wyłącznie opierać na, albo żeby nie było jej stać, może w ten sposób to ujmijmy, na powołanie drogiej służby. Bo te służby są drogie, ale to jeżeli my aspirujemy, tak zakończę takim optymistycznym, do roli takiego średniego mocarstwa, to my musimy mieć służbę
oczywiście
cygintową.
Tak.
I ona, że tak powiem, ona oczywiście jakoś tam jest, tak? Ale nie jest wyodrębnioną służbą i nie jest miejscem, do którego trafia, no, nie wiem, bo oczywiście nie znam budżetów, zwłaszcza tajnych, naszych służb. On tam, jak coś tam jest publikowane i to raczej to mało optymistycznie wygląda, te oficjalne dane, powiedzmy sobie szczerze, chociaż Czesi wydają mniej w proporcji do dochodu na głowę. Ale w sytuacji, jaka jest, to może jednak na tym nie warto jednak oszczędzać.
Tak, bo to może być też nasz zasób w stosunku do sojuszników.
Absolutnie. Na pewno to jest, tak. Tak, tak, tak.
Dobra, dobrze, proszę Państwa, bardzo przepraszamy, żeśmy nie dotarli
do tematu.
Ale obiecujemy, że w takim razie, jeśli pozwolisz...
No ale skoro to jest formuła gawędy, nie, może nie przy kominku, ale przy laptopie.
No
przy
nie, no bo to jest formuła gawędy. No to słowa, no co? No. Więc bardzo Państwu dziękujemy w takim razie na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, że
nas zaszczyciłeś swoją obecnością. Dziękuję za zaszczyciłeś zaproszeniem.
No i w takim razie musimy się spotkać jeszcze raz i zacząć już od tego wyjazdu i przyjazdu tej ekipy, czy tych ekip do Francji i pogadać o tym, co dalej się wydarzyło.
No, mam nadzieję, że się uda.
A jeszcze następny raz. Pozdrawiam Państwa. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Dobranoc.